Jako entuzjastka elektromobilności popularyzuje tę ideę nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Rozbija na atomy nie tylko fakty, ale też mity wokół pojazdów elektrycznych. Uczy krytycznego myślenia w całej tej branży, jednocześnie popularyzuje, pisząc artykuły, a także będąc redaktor prowadzącą książki Rozmowy o elektromobilności. I oczywiście dobra przodkini. Agata Rzędowska jest dzisiaj moim gościem. Ja nazywam się Filip Dębowski. To jest podcast Dobry Przodek i wierzę, że przyszłość wciąż możemy naprawić. Agata, to zaczniemy może od takiego pytania. Powiedz na początek wszystkim słuchaczom Dobrego Przodka, o co chodzi z tymi zielonymi tablicami rejestracyjnymi, bo pojawiły się nie tylko na ulicach Warszawy, wyróżniające się właśnie zielone blachy. No i teraz o co chodzi?
To jest bardzo proste. Od pewnego czasu na świecie produkowane są samochody elektryczne. I w kolejnych krajach, żeby je wyróżnić, żeby łatwiej było je zauważyć, a jednocześnie, żeby kierowcy mogli korzystać z pewnych przywilejów, które już mają, stosuje się inne tablice rejestracyjne. W Polsce padło na to, że są zielone. Dzięki temu są wyróżnikiem, i jeżeli ktoś na przykład jeździ buspasem, a ma zielone tablice, do tego ma prawo, no to nic i nikt mu nie zagraża. Dopóki tych tablic nie było, to sama byłam kilka razy w takiej sytuacji, że albo taksówkarz, albo inny uczestnik ruchu, albo mnie schamował, albo obtrąbił,
Ponieważ
albo
jeździsz samochodem elektrycznym.
od czasu do czasu
Okej,
tak.
nie było jasne do końca, czy prawidłowo jedziesz po buspasie, czy
Tak.
nie. Super, rozumiem. Czyli rozumiem, że prawo do takiej tablicy przysługuje wyłącznie samochodom
W
elektrycznym.
stu procentach.
Hybrydy czy pluginy nie, tutaj nie wchodzą w grę.
Nie wchodzą w grę, chociaż jest kilkanaście chyba w tej chwili przypadków, gdzie doszło do pewnych nieprawidłowości przy rejestrowaniu samochodów,
W
no ale
Warszawie, tak?
w całej
W całej
Polsce.
Polsce.
No ale czujne oko dziennikarzy zajmujących się motoryzacją szybko to wychwytuje no i pytamy się w urzędach, co z takim fantem zrobić, no i urzędy muszą reagować.
Troszkę wprowadziliśmy jakby słuchaczy w temat dzisiejszego spotkania, ponieważ będziemy mówić o elektromobilności, o samochodach, ale nie tylko samochodach, ogólnie pojazdach elektrycznych. Powiemy także, jak działa hybryda. Zaczęliśmy od tematu tych tablic rejestracyjnych, to może powiedz, jakie jeszcze przywileje wynikają z jazdy samochodem elektrycznym po polskich miastach? Bo powiedziałaś o buspasie. Co
Tak.
jeszcze?
Buspas to jest chyba najważniejszy przywilej, bo on rzeczywiście daje takie poczucie
Wolności.
wolności, no i tego, że wydałem więcej albo zrezygnowałam z własnego samochodu, jeżdżę na przykład carsharingiem elektrycznym, w
Których jest
związku z
też coraz
czym
więcej, prawda?
pomału, pomału, chociaż no, przykład ostatnich miesięcy, czyli InnoGiGo, które niestety się zamknęło w Polsce, pokazuje, że to jeszcze jest trudny biznes, ale trudny jest nie dlatego, że samochody nie dorosły, tylko trudne jest zorganizowanie infrastruktury do ładowania w dużym mieście, tak żeby te samochody mogły sprawnie być ładowane, a nie gdzieś odparkowywane, odprowadzane poza miasto i tam
Jasne. Zaraz przejdziemy
ładowane.
do tego wątku, bo to jest ważny problem, natomiast skończmy jeszcze faktycznie, jakie są te
Przywileje.
przywileje.
Druga ważna rzecz to jest możliwość parkowania bez opłat w strefach płatnego parkowania w miastach.
Bez wyjątków, tak? Czyli mogę o dowolnej porze wszędzie zaparkować za
Tak,
darmo.
tak.
Wow.
To się oczywiście będzie zmieniać w czasie. To już pokazuje na przykład Norwegia, która jest dużo bardziej zaawansowana w rozwoju elektromobilności. To nie są przywileje dane na zawsze, no bo jaki mamy w tym interes, żeby zamienić wszystkie samochody spalinowe na elektryczne i jeszcze do tego wpuścić je na buspasy? Nie o to chodzi. Więc to jest taki przywilej przejściowy, no bo samochody są droższe, trzeba być takim trochę fanem nowości,
Early
fanką
adopterem tak
nowości,
naprawdę,
tak.
który trochę zaryzykuje.
Jeszcze trochę
Jeszcze
tak,
trochę tak, pod kątem
szczególnie.
zasięgu
To
czy...
jest dużo kwestii.
Okej.
Mam nadzieję, że uda nam się tutaj kilka mitów rozwiać. Jest też mały bonus podatkowy dla przedsiębiorców. można skorzystać z wyższej kwoty amortyzacji dla samochodu elektrycznego niż dla samochodu spalinowego w tej chwili w polskim prawie.
Jasne.
No i nie musimy płacić akcyzy, ale ta akcyza to jest raptem 3 i ciut procenta.
Więc... Ale mówisz o akcyzie, którą płacimy w paliwie, tak?
Którą płacimy przy zakupie samochodu.
Okej. Okay. Mhm. Super, to myślę, że to wiele wyjaśnia. Wspomniałeś też o Norwegii, gdzie w ogóle samochody elektryczne stanowią duży udział w rynku. Orientujesz się może, jak duży to jest udział?
W tej chwili to już jest blisko 30%. Zeszły rok był rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż i rejestrację nowych pojazdów elektrycznych. Ponad 60% udało się sprzedać wszystkich nowych aut, tak? Kwiecień był bardzo dobrym miesiącem, po raz kolejny.
Pandemia, tak? Też otworzyła oczy, czy nie?
Nie, to jest w tej chwili... No właśnie, oni już są na tym etapie, że zdają sobie sprawę, że zegar tyka, wyznaczyli sobie datę graniczną. 2025 rok, po tej dacie nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych. Mhm. Więc kupując samochód elektryczny teraz, jeszcze korzysta się z pewnych przywilejów. Okej, okay, może jest trochę mniejszy wybór.
I droższe samochody.
Jeszcze tak, chociaż w Norwegii one są... minister środowiska na jednej z konferencji, na których byłam 2 lata temu, bo w zeszłym roku nie byłam nigdzie, powiedział, że ich polityka jest taka, że jeżeli kogoś w Norwegii stać na nowy samochód, to stać go na samochód elektryczny.
Rozumiem.
Polityka cenowa, fiskalna jest tak prowadzona, żeby te ceny się zrównały. To nie jest oczywiście naturalne jeszcze zrównanie, bo to nastąpi w całej Europie pewnie za jakieś 5-6 lat. To są najnowsze prognozy Bloomberga. Mhm. Natomiast tam, ponieważ to nie jest kraj unijny, można było nie płacić VAT-u. Po prostu Rozumiem. Zabrać VAT od samochodów elektrycznych. Dodatkowo u nas nie płaci się podatku emisyjnego, jeśli się kupuje samochód, czy nowy, czy używany. Tam podatek emisyjny jest ważnym elementem budżetu i jeżeli nie trzeba go płacić, no to samochód elektryczny staje się dużo atrakcyjniejszy.
Mhm. Czyli rozumiem, że od 2025 roku nie będzie można sprzedawać samochodów wyłącznie spalinowych, tak?
Nowych,
okej. Okay. W Norwegii, w Unii? Jak to?
W Norwegii. W tej chwili 9 krajów unijnych... lobbuje za tym w Brukseli, żeby wprowadzić taką jednolitą datę dla wszystkich krajów unijnych. Mhm. Bo już są kraje, które mówią o roku 2030, 2035 albo 2050, różnie to bywa. Polska na razie nie ma żadnych deklaracji. Natomiast sama branża motoryzacyjna przyznaje, że gdyby wiedziała o takich granicznych datach konkretnych, to im znacznie łatwiej będzie prowadzić pewne inwestycje, bo w tej chwili będą mieli do utrzymania tak naprawdę 2 linie produkcyjne. Tę tradycyjną, konwencjonalną dla silników spalinowych i nową elektryczną. Dużo firm już pokazuje i szczególnie ostatnie miesiące obfitowały w takie komunikaty, że będzie rezygnować z finansowania tej linii tradycyjnej, a pieniądze przeznaczać na rozwój elektryczny.
Jakie to są firmy? BMW?
BMW, Volkswagen, Mercedes, no tak pół na pół. Bardzo duże inwestycje i taką deklarację złożył w Europie Ford.
Czyli te firmy już wierzą, prawda? Wierzą, że to będzie trend, za chwilę mega trend elektromobilności.
One już ten trend kreują.
Tesla to samo pokazuje, praktyki zagraniczne również.
Tesla była pierwsza.
Tak, dokładnie, Tesla zaczęła. To dlaczego w Polsce wciąż jeszcze nie do końca, my jako obywatele, ale też ludzie rządzący, w ten trend trochę nie wierzymy i nie możemy się przekonać do samochodów elektrycznych? Jakie są jeszcze powody tych dysproporcji pomiędzy świadomością? Tak, w Norwegii powiedziałaś ponad 30% rynku.
Tak, tylko w Norwegii...
W Polsce to jest pewnie poniżej 10%, domyślam się.
Łącznie zarejestrowanych jest 11 tysięcy samochodów elektrycznych.
A mamy 3,5 miliona samochodów w Polsce.
Tak.
Więc okej, okay, no to jest...
Kropla w morzu potrzeb.
Tak, to jest mniej niż 1%.
No i mamy też flotę, która ma ponad 12 lat. Więc cały czas dla nas wyzwaniem jest to, żeby odświeżyć chociaż trochę tę flotę i mieć samochody, które chociażby spełniają normę Euro 4, bo to dla miast jest bardzo ważne. Wracając do Norwegii. Norwegia promuje i wspiera i rozmawia o elektromobilności od ponad 20 lat. Mhm. Dawno, dawno temu, jeszcze pod koniec lat 80. były takie pierwsze próby pokazywania paliw alternatywnych. W latach 90. pojawiły się pierwsze samochody europejskich producentów. Często to były jakieś konwersje takie próbne, na przykład zespół AHA. Mhm. Jest takim prekursorem w ogóle promowania elektromobilności.
W ogóle ciekawe jest to, że, przepraszam, że ci wtrącę, małe didaskalia, ciekawe jest to, że pierwsze rekordy prędkości zostały wykonane przez samochód elektryczny. Bariera 100 km na godzinę została na początku XX wieku przekroczona właśnie przez pojazd elektryczny, ale już ci daję dokończyć.
Dziękuję. Więc oni nie od razu byli przekonani. To nie było tak, że o, wszyscy w Norwegii chcą teraz kupować samochody elektryczne. Mhm. Oni budowali świadomość. Każdego nowego użytkownika wtedy bardzo niszowych samochodów traktowali jako takiego bardzo ważnego ambasadora albo ambasadorkę w swojej lokalnej społeczności. Mhm. I te osoby tak naprawdę rozpromowały elektromobilność, bo pokazały, że to są samochody, które jeżdżą, mhm. które odpalają w zimę, które okej, mają mniejsze zasięgi. I kiedy byłam pierwszy raz w Norwegii mniej więcej 5 lat temu, wtedy mówiło się, że samochód elektryczny to jest dobry drugi samochód w rodzinie. Mhm. Po tych 5 latach mówi się już o tym, że to jest jedyny samochód w rodzinie. Mhm. A my właśnie zaczynamy dyskusję o tym, no i widać to też w materiałach prasowych, promocyjnych, to może być twój drugi samochód.
Okej, okay. Czy są w Polsce w takim razie pojedyncze influencerzy elektromobilności, którzy będą takimi dobrymi, wiesz, wzorcami?
Są, tak. To jest dość hermetyczna grupa. Mhm. Czasem...
Ty takim influencerem elektromobilności troszeczkę jesteś, popularyzatorem też faktów i mitów, prawda?
Przede wszystkim tak, staram się...
Krytycznego myślenia.
Staram się pokazywać to, jak jest. Nie zawsze to jest łatwe, no bo na przykład trudno wielu osobom zrozumieć to, dlaczego ja, fanka mhm. samochodów w ogóle, mówię, że to nie samochody są przyszłością. Mhm. Bo przyszłością moim zdaniem miast europejskich są rowery. Mhm. Rowery wspomagane elektrycznie, riksze, rowery towarowe, rowery, które nie będą wykluczać. No bo wyobraźmy sobie te starzejące się miasta za 20 czy 30 lat. Jeśli nie będziemy mieć autonomizacji pojazdów i nie mhm. będziemy mieć szeroko dostępnych pojazdów autonomicznych, które zabiorą nas do lekarza, które zawiozą nas do rodziny, no to będziemy seniorami z wszystkimi problemami, które się z tym wiążą, czyli mhm. słabsza percepcja, gorszy wzrok, problemy z kręgosłupem, no bo jednak praca głównie siedząca w miastach. Mhm. No i co? I my mamy teraz po miastach jeździć między sobą?
Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Myślę sobie, że rowery faktycznie są odpowiedzią, chociaż to też jest wróżenie z fusów. I myślę sobie też, że to zaspokaja taką tkankę tych wymian wszystkich plemiennych w mieście, takich bardzo różnorodnych i niejednoznacznych. Natomiast jeszcze jest tkanka i warstwa połączeń pomiędzy dużymi silosami w miastach, gdzie ludzie z dużego osiedla muszą dojechać do dużego obszaru biznesowego. I myślę, że tutaj ekologiczna kolej byłaby
jak najbardziej
rozwiązaniem, prawda?
Są od kilku lat dobrych prowadzone pilotaże w Europie takich połączeń rower, pociąg, rower. Mhm. Nie zawsze podróżujemy własnym rowerem, dlatego rozwijają się te systemy wypożyczeń. Natomiast kolej musi być też elastyczna. Ona nie może ograniczać dostępu na przykład osobom, które mają rower towarowy i chcą się nim przemieścić. A w tej chwili, no na przykład w Polsce, to jest spore ograniczenie.
Czy w tym łańcuchu uwzględniłabyś też hulajnogi elektryczne czy drony elektryczne?
Jak najbardziej. Mhm. Sama obsługa logistyki dzięki dronom, no to jest uwolnienie całej masy przestrzeni w miastach, a dodatkowo to jest, jedni mówią trochę utopijne, ale miasta 15 minut, mhm. czyli takie przebudowywanie przestrzeni miejskiej, żebyśmy nie jeździli właśnie 45 minut czy półtorej godziny do miejsca, gdzie pracujemy, albo do lekarza, albo nie odwozili gdzieś daleko dzieci do szkoły, mhm. tylko żeby ta sfera codzienności była dostępna dla nas w obrębie 15 minut od mhm. miejsca zamieszkania.
Chociaż pewnie przyszłość dronowa jeszcze jest daleka, ponieważ zepsuty pojazd elektryczny naziemny po prostu zatrzymuje się w miejscu, natomiast zepsuty dron spada, tak, komuś na głowę, na przykład
tak.
o ile mu zabraknie energii do powrotu do bazy w razie usterki. Więc to jest, myślę, duże wyzwanie. Natomiast co do hulajnóg, kilka widzę tutaj problemów. Po pierwsze, mało osób sobie zdaje sprawę z nieoczywistych problemów zostawiania hulajnóg w różnych miejscach, na przykład pod kątem niewidomych, czy,
tak.
czy czy kurierów i tak dalej, czy seniorów.
I tu jest ważnym momencie rozmawiamy w ogóle, bo właśnie wchodzą przepisy, które nam pewne rzeczy regulują w Polsce. To są pierwsze przepisy, które uwzględniają właśnie hulajnogi i te małe pojazdy transportu osobistego, czyli UTO, urządzenia transportu osobistego.
Okay.
Po długich naprawdę przygotowaniach i konsultacjach wprowadzono ograniczenia, gdzie można zostawić taką hulajnogę, także wypożyczaną, i z jakiegoś powodu postanowiono, że one będą przy budynkach jak najdalej od granicy jezdni, a nie przy granicy jezdni. Czyli jakby nie pomyślano z perspektywy osób, które wspomagają się laską albo chodzą z psem, słabo widzą, mają ograniczone pole widzenia na przykład i wcale im to nie pomoże. Pewnie po jakimś czasie nastąpi korekta tych przepisów.
Jasne. Odnośnie hulajnóg jeszcze, taką daną pozyskałem jeszcze przed pandemią, kiedy był boom na pierwsze hulajnogi w Warszawie, Lima. Mhm. Cykl życia takiej hulajnogi to ponoć wtedy było 25 do 28 dni i po tym czasie hulajnoga stawała się śmieciem i elektrośmieciem. Mhm. Czy masz może informację, jak to teraz wygląda? Czy faktycznie jest to aż tak nieekologiczne rozwiązanie?
Te dane, które są udostępniane dziennikarzom, pokazują wyrywki rzeczywistości. Natomiast kiedy spotykam się z inżynierami, którzy pracują nad bateriami, to oni mówią już o tym, że firmy trochę popatrzyły na ten cały proces inaczej i zaczynają o baterie dbać, zaczynają przede wszystkim zamawiać lepsze jakościowo baterie i zaczynają je serwisować. I to jest też ważna zmiana i szansa biznesowa dla polskich zakładów, bo im więcej będziemy mieć tutaj operatorów i hulajnóg, tym więcej zakładów będzie mogło na przykład wymieniać te pojedyncze komórki z baterii i powodować, że one będą po prostu służyły nam wszystkim dłużej. No i też nauczymy się trochę z nimi żyć na co dzień. No i wierzę w to, że kolejne pokolenia już wzrastają w innym zupełnie świecie. Mhm. Hulajnogi i inne urządzenia są na porządku dziennym w miastach i po prostu będą podchodzić z dużym szacunkiem do wszystkich uczestników tego ruchu, a nie będą zabierać powierzchnię tylko dla siebie.
Jasne. Nie zapominajmy też, to taki postulat ode mnie, od tego, że o tym, że hulajnoga to też kolejny sposób, które nasze ciało znalazło, żeby się nie ruszać.
W odróżnieniu od rowerów wspomaganego elektrycznie.
W odróżnieniu od rowerów, dlatego też jestem fanem roweru i myślę sobie, że też deskorolki, tak, i tego typu rozwiązania jak najbardziej są rozwiązaniami przyszłości, gdzie my jednak musimy wkładać wysiłek w ruch, którego z powodu technologii cyfrowej demencji nam zaczyna brakować.
Oj tak.
Więc myślę, że to jest też dobry moment, żeby postawić przecinek. Powiedziałaś o bateriach, ja powoli będę zmierzał, już schodził na ziemię z dronów i na chodnik z hulajnóg po to, żeby przejść do samochodów elektrycznych i hybryd. I zaczniemy rozmowę o nich od pytania, czy w ogóle samochody elektryczne są ekologiczne, bo to też jest bardzo polifoniczny, gradientowy temat. Możemy zacząć od tych baterii, bo już troszkę o nich powiedziałaś. Natomiast wiem, że baterie najnowocześniejsze, najbardziej wydajne, akumulatory tak naprawdę, prawda, samochodów elektrycznych, używają, jakby do ich produkcji używane są bardzo szkodliwe pierwiastki, które później rozpadają się bardzo długo, prawda, i zaśmiecają nasz świat. Jakbyś tutaj się odniosła do tej uwagi?
Że to jest bardzo częsty mit.
Okej, okay, super.
Przede wszystkim mało które baterie...
Super, że cię zaprosiłem, a nie super, że to mit.
Bardzo niewiele baterii ląduje na wysypiskach. Staje się śmieciem.
Wow, no to miód na moje uszy, bo żyłem w takim przekonaniu, że jednak są problemem te baterie.
Są wyzwaniem w tej chwili. Oczywiście przez lata odsuwaliśmy od siebie problem utylizacji baterii. No i większość z nas chyba widziała takie obrazki małych dzieci gdzieś w azjatyckich
bawiących się,
miastach, no bawiących się albo pracujących pod przymusem. Tak. Natomiast w tej chwili, no i to jeszcze było na długo przed tym, kiedy zaczęliśmy poważnie podchodzić do elektryfikacji transportu.
Przepraszam, że ci przerwę, bo mi przypomniała się bardzo fajna akcja z Afryki. Jedna z tamtejszych społeczności stworzyła z elektrośmieci gadżety i takie designerskie elementy ubioru typu okulary przeciwsłoneczne. Zostawię link w komentarzu pod tym wideo.
Super. mnie przeraża to, ile rzeczy robimy teraz z odpadów plastikowych, które wyławiamy z oceanów.
Tak.
Nagle się okazuje, że produkujemy ubrania, oprawki do okularów i masę innych rzeczy, tak, z czegoś, co gdzieś tam dryfuje.
I ten plastik zostaje wciąż w przyrodzie i to wcale nie rozwiązuje problemu. To tak samo jak z recyklingiem, prawda? I często ta butelka PET przecież staje się dywanem sztucznym, który i tak zostaje w środowisku, więc to jest niestety duży problem. Ja nie twierdzę, że te elementy designu są dobrym zjawiskiem, ale na pewno lepszym niż żerowanie na dzieciach po to, żeby zarabiać na tych odpadach.
Dwa lata temu uczestniczyłam w takiej rozmowie z przedstawicielami organizacji Amnesty International, która zajęła się kilka lat wcześniej jeszcze takim obserwacją, jak wygląda pozyskiwanie tych kluczowych dla produkcji baterii pierwiastków. I rzeczywiście dochodziło do wielu nieprawidłowości, natomiast nie można powiedzieć, że to tylko branża motoryzacyjna odpowiada za to, że jest niewolnicza praca w Kongo, tam gdzie się pozyskuje na przykład kobalt. Bo tego kobaltu potrzebujemy do wszystkiego. Wszędzie tam, gdzie jest bateria litowo-jonowa, tam kobalt się pojawia. A najwięcej kobaltu trafia do branży petrochemicznej, bo to dzięki użyciu kobaltu, jednorazowemu użyciu kobaltu, mamy bezołowiową benzynę.
Okay.
W związku z tym to nie tutaj są akcenty. O nich się rzadko mówi.
Czy nagłe zaprzestanie produkcji benzyny i zamiana wszystkich samochodów na elektryczne by sprawiła, że tego kobaltu byśmy pozyskiwali mniej czy więcej?
Myślę, że w ciągu najbliższych 10 lat będziemy go pozyskiwać znacznie mniej, ponieważ producenci baterii też nie chcą mieć problemów z dostawami, nie chcą mieć organizacji pozarządowych, które cały czas patrzą im na ręce. Już Unia Europejska myśli o tym, żeby był taki specjalny certyfikat pochodzenia pierwiastków. Wejdą prawdopodobnie w najbliższym czasie przepisy, które będą ograniczały możliwość produkcji baterii, w których nie ma elementów pochodzących z recyklingu tych baterii, które już są w tej chwili na rynku. Więc spokojnie rozwiniemy te wszystkie procesy tak organicznie, jak nam będzie przyrastać liczba samochodów elektrycznych, a póki co baterie z samochodów czy z autobusów stają się świetnymi stacjonarnymi magazynami energii. Mamy przykład na razie jednego takiego pilotażu w Polsce. Po 10 latach użytkowania wymontowano baterie z autobusu w Jaworznie i zrobiono magazyn stacjonarny. Teraz jest obserwowany.
Co to jest magazyn stacjonarny?
To jest takie urządzenie, które magazynuje energię, jeśli mamy na przykład na dachu zamontowaną fotowoltaikę.
Rozumiem.
Nie musimy całej tej energii, której nie zużyjemy, oddawać do sieci, tylko magazynujemy ją sobie w takim dużym powerbanku. I te powerbanki domowe czy firmowe możemy budować w oparciu o wyjmowane z samochodów i autobusów akumulatory trakcyjne. I na przykład duża, fajna instalacja, która pokazuje możliwości tego sprzętu jeszcze, to jest backupowe zasilanie stadionu Ajax Amsterdam.
Wow.
Dla całego stadionu, zbudowane w oparciu o akumulatory trakcyjne montowane w samochodach Nissana.
Po raz kolejny Holendrzy mnie zdumiewają pod kątem ich kreatywności. To się zaczęło już bardzo dawno, gdy zaczęli budować poldery, więc niesamowity naród. W porządku, to w takim razie wróćmy do tego pytania jeszcze, czy samochody elektryczne są ekologiczne? Jak ty byś ten problem rozłożyła, to pytanie na atomy?
Nie są. Oczywiście, że nie są. Najbardziej ekologiczne jest poruszanie się pieszo albo prostym rowerem. Nigdy nie dajmy sobie wmówić, że są ekologiczne jako takie. Są oczywiście mniej zanieczyszczające w całym cyklu życia niż samochody konwencjonalne, te wykorzystujące paliwa kopalne. No i one nam dają coś, czego nie dają nam samochody wykorzystujące właśnie paliwa kopalne, samochody spalinowe. Wolność. Nie można zrobić małej rafinerii we własnym garażu, a samochód elektryczny można naładować własną energią, która pochodzi na przykład z fotowoltaiki, z własnego dachu, nawet jeżeli to jest blok mieszkalny, bo takich spółdzielni energetycznych na świecie przybywa.
Okej. W Polsce już są takie spółdzielnie energetyczne?
W Polsce myślę, że za moment się zaczną pojawiać. Na razie pojawiają się klastry energetyczne i to jest dobra zapowiedź zmian.
Czy fotowoltaika już jest na tyle sprawna, żeby zrobiona w dużej ilości na blokach, na domach, zaspokoiła ewentualną dominację samochodów elektrycznych?
To zależy, kogo zapytamy.
Okej. A ciebie pytamy?
Na tyle, ile ja wiem, to ona oczywiście jest coraz sprawniejsza i kiedy ja zaczynałam czytać o fotowoltaice dobrych 10 lat temu, no to poprawiły się te parametry. Natomiast przychodzi noc, no i wtedy nie mamy produkcji energii i gdybyśmy mieli wystarczająco dużo dachów pokrytych fotowoltaiką i nowoczesne sieci przesyłowe, no to wtedy możemy sobie i handlować taką energią i magazynować ją w stacjonarnych takich powerbankach, o których rozmawialiśmy, albo ładować samochody po korek, a potem jechać tymi samochodami na przykład do biura, podłączać je tam do kontaktu i pracować przy własnym biurku z lampką i komputerem podłączonymi do prądu, który wygenerowaliśmy w ciągu poprzedniego dnia.
To brzmi świetnie, trochę tak czuję intuicyjnie, że to jest taka wizja przyszłości tak naprawdę naszej.
To jest wizja przeszłości.
Przeszłości, którą za późno rozumiemy.
Nie takiej odległej. Kilka, 10 lat temu mieliśmy poważny, mogliśmy obserwować bardzo poważny kryzys w Japonii, kataklizm związany z Fukushimą. Tam momentalnie w wielu miejscach nie było dostępu do energii. I sprawdziły się samochody elektryczne, które były takimi dawcami. Dzięki temu, że miały dwukierunkową komunikację, czyli można je było ładować i rozładować, można było je wykorzystać do tego, żeby dawały energię, do tego, żeby ludzie mogli w domach funkcjonować.
Czy przykład Tesli, który tutaj poruszył Paweł z Zupa Studio przed odcinkiem, pozdrawiamy Pawła, która pomogła podczas pożaru w Australii.
Tak, to jest coś, czego większość z nas no w ogóle nie myśli o tym, że samochód elektryczny ma baterię, ma pewną część tej baterii stale dostępną i jakiś margines niedostępny na co dzień. I tylko i wyłącznie aktualizując oprogramowanie można zwiększyć efektywność używania tej energii dostępnej albo w takiej turboawaryjnej sytuacji uruchomić jeszcze tę rezerwę. Czyli dodać na przykład 7, 10 czy 15% zasięgu. W samochodzie spalinowym to jest niemożliwe. Po zawożeniem kanistra z benzyną nie mamy takiej możliwości.
No to w takim razie jak doszło do wpadki podczas wyścigu Formuły E, czyli formuły elektrycznej, gdzie dwa samochody tuż przed metą straciły po prostu prąd i wygrała osoba na trzecim miejscu będąca do tej pory?
Tutaj nałożyło się kilka rzeczy. Formuła E jest stosunkowo młodą serią motorsportową. Jesteśmy w trakcie 7. sezonu. Regulacje, które pisano, no, przewidywały pewne sytuacje, ale nie mogły przewidzieć wszystkiego. To był wyścig, ten, o którym mówisz, kiedy dochodziło do bardzo wielu kolizji i wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa na tor. W związku z tym, że samochody potem poruszały się wolniej, no to miały odejmowaną pewną moc z baterii. Za każdym razem ileś kilowatogodzin cyfrowo im odejmowano. W związku z tym, kiedy pojawił się samochód bezpieczeństwa tuż przed końcem wyścigu, samochody miały po raz kolejny odjętą tę moc ze swoich baterii, tę energię, która normalnie byłaby dostępna. Okazało się, że dla niektórych to nie była wystarczająca ilość, żeby dojechać na metę, ale tutaj już następuje korekta. Już wiem od osób, które pracują nad Formułą E, że nie będzie, jeśli na 5 minut przed końcem wyścigu nastąpi taka sytuacja, że pojawi się samochód bezpieczeństwa, ta energia nie będzie odbierana.
Chciałabyś kiedyś być kierowcą Formuły E?
No pewnie.
Myślisz, że to nastąpi w przyszłości? Chociaż taka jedna przejażdżka?
Takie przejażdżki już są możliwe. Niektóre zespoły dają. W Polsce jeszcze nie. W Polsce były rozmowy o tym, żeby przyciągnąć tutaj Formułę E, zakontraktować i przynajmniej raz zaprosić. To są oczywiście duże, duże koszty. Rozmawiano poważnie o jednym z miast, wiem o którym, ale
tam już istnieje infrastruktura, po której mogłyby jeździć te auta, czy trzeba byłoby ją wybudować?
To są wyścigi uliczne.
Uliczne, okej. Okay.
Nie trzeba nic budować. Moglibyśmy wpuścić Formułę E bez problemu do Warszawy, do Katowic, do Gdańska. gdziekolwiek byśmy chcieli. Nie potrzebujemy żadnej infrastruktury. Co ciekawe, to nie jest obciążenie w żaden sposób też dla sieci elektroenergetycznej lokalnej, ponieważ oni przyjeżdżają ze swoim całym sprzętem i produkują energię na bazie biopaliwa w generatorach dla siebie.
Tak sobie myślę, że to też fajnie pokazuje, jak bardzo rywalizacja sportowa wkracza w taki element konkurowania technologicznego jeszcze mocniej, prawda? To od zawsze było w formule i ta wymiana opon, czy generalnie robienie jak najlepszych bolidów w ramach wymogów jest oczywiście magią. Natomiast tutaj sobie myślę, że przecież może się pojawić sztuczna inteligencja, która uczy się zachowań, nawyków kierowcy i w ten sposób też pomaga mu zarządzać energią.
To już jest.
Po to, żeby wygrać wyścig.
Tak? Chorwacki Rimac, który robi super samochody, elektryczne super samochody, wyprodukował dwa prototypy. Teraz już przygotowuje się do dostaw tego drugiego. No i tam możemy skorzystać z kilku opcji jazdy. To jest samochód cywilny, ale o osiągach jak najbardziej sportowych. Możemy przejechać po torze, tak jak nam się wydaje, że robimy to najlepiej, ale możemy skorzystać z podpowiedzi. Możemy też, będziemy mogli skorzystać na przykład z podpowiedzi opracowanych na bazie przejazdów kierowców, prawdziwych kierowców zawodowych i moglibyśmy pojechać wtedy jak Hamilton albo jak Gosiar Dest.
Fajnie, albo jak Filip czy Agata.
Na przykład.
Czyli generalnie mamy takie uczenie się też na kolektywnych danych, prawda? Na takim big data kierowców.
No bardzo... i mamy też bezzałogowe elektryczne wyścigówki, które ostatnie sezony ćwiczyły na Węgrzech. No i RoboRace, wydaje mi się, to będzie coś, co szczególnie młodym, temu pokoleniu Z, i pewnie młodszym jeszcze bardziej się spodoba.
Ciekawe, ja pamiętam taki program, jak byłem dzieciakiem na Discovery, walki robotów, który uwielbiałem i faktycznie myślę, że to jest ciekawy kierunek dla Gen Z, tak intuicyjnie. Super, że powiedziałaś o tych tematach. Fajnie, że też dotknęliśmy już pytania, czy są elektryczne samochody ekologiczne. Już wiemy, że nie. Natomiast pytanie, czy są bardziej ekologiczne niż samochody spalinowe czy z silnikiem diesla, tak?
Takich opracowań pokazujących emisyjność pojazdu od momentu projektowania po grób, czyli po moment, kiedy on staje się dawcą jakichś surowców dla innych.
Czyli ten true cost, prawda? Tak. Nie tylko realny, chwilowy koszt energetyczny.
Cały cykl życia, super, biorąc pod uwagę. Jest coraz więcej opracowań pokazujących, że jednak samochód elektryczny dla środowiska jest bardziej przyjazny.
Czyli to nie jest takie oczywiste wciąż.
Przede wszystkim brakuje danych. I na przykład w Polsce nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkie dane wychwycić dotyczące emisji i pochodzących z transportu, bo na przykład nie wiemy, z jakim zmagamy się, z jaką skalą problemu zmagamy się, jeśli chodzi o wycinanie DPF-ów. I tutaj mamy emisję toksycznych substancji, której nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować, bo nie mamy czujników. Ciągle brakuje opomiarowania. Mamy też pewne rozbieżności, jeśli chodzi o badania dotyczące CO2, ale tutaj pomagają nam coraz bardziej dane satelitarne, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jeżeli dany kraj deklaruje, że coś robi, to on to robi. I na przykład w ten sposób można kontrolować Chiny. Wiele osób podaje wątpliwość, czy Chiny mówią prawdę, że redukują emisje. Można też sprawdzać Polskę. W związku z tym, że każdy kraj ma trochę inny miks energetyczny, trochę inaczej to wszystko się liczy.
Bardzo ciężko jest jednoznacznie ocenić, prawda?
Natomiast jest przeważająca już w tej chwili liczba badań pokazujących, że to jednak ma dobry wpływ na środowisko i na ludzi. No i nawet tam, gdzie, tak jak w Polsce, w dobrych dniach mamy już prawie 35% energii ze źródeł odnawialnych, ale to są na razie pojedyncze dni. Będzie nam się to wszystko jeszcze poprawiać. Natomiast nawet w takim kraju jak Polska, w którym dominującym składnikiem miksu energetycznego jest węgiel, to samo przeniesienie emisji spoza miasta do tych wysokosprawnych instalacji i kominów z filtrami powoduje, że zyskujemy.
Tak, czyli poruszyłaś bardzo ważny wątek, który też chciałem jakby tutaj wpleść. Generalnie w myśleniu o tym, czy samochody elektryczne są ekologiczne, bardzo ważna jest informacja, skąd bierzemy prąd do ich zasilenia, prawda?
Tak, chociaż wydaje mi się, że już w tej chwili, kiedy wszyscy wiedzą, że odchodzimy od paliw kopalnych, to nie jest 15 lat temu, to nie jest 10 lat temu, tylko dzisiaj. Są coraz ambitniejsze plany unijne. Kolejne kraje deklarują też przyspieszenie w tym obszarze. No to chyba już nie ma po co o tym mówić.
Tak, zwłaszcza cytując klasyka i mentora Taco Hemingwaya, a little węgiel never killed nobody. I oczywiście teraz trochę żartuję, pół żartem, pół serio, ale myślę sobie, że też zdrowy rozsądek, prawda? Bo nierealne i bardzo kosztowne jest przejście nagle tylko i wyłącznie na źródła odnawialne. I myślę, że tutaj też zasada Pareto, tak? Czyli 20% tego węgla i 80% OZE jest dobrym kompromisem, prawda?
Byłoby bardzo miło, gdyby się to w najbliższym czasie udało. Jeżeli się nie uda, no to pewnie zostanie nam kupowanie energii z zewnątrz. Coraz więcej firm, które tutaj działają w Polsce, produkują, obsługują, będzie wymagało certyfikatów pochodzenia zielonej energii właśnie.
I pamiętajmy też o tak zwanym offshoringu sumienia, czyli na przykład jesteśmy krajem, który ma wyłącznie energię atomową, ale przenosimy...
Odpady atomowe
tak,
damy komuś innemu.
Dokładnie, odpady atomowe damy komuś innemu, więc też musimy pamiętać o tym, że jesteśmy współzależni jako planeta, a nie wyłącznie działamy sobie na własnym podwórku. Niestety pandemia nam pokazała, że raczej zmierzamy w stronę nacjonalizacji i dbania o własny ogródek niż uniwersalnej solidarności. Ale to jest temat na inny podcast. Karol Paciorek nauczył mnie, że trzeba wracać do wątku, więc wrócimy do wątku korzyści z posiadania samochodu elektrycznego. Powiedziałaś już o tych takich stricte miejskich czy biznesowych. Teraz cię chciałem zapytać o korzyściach dla mieszkańców i dla miasta. Już nie dla kierowcy, prawda?
A mogę wyjechać poza miasto?
Możesz. Dobra. Pewnie, że możesz.
To
pewnie, że możesz.
Od tego.
Chciałbym tutaj zacząć od takiej statystyki. Samochód elektryczny emituje dźwięk o natężeniu 40 decybeli. To jest mniej więcej tyle, co lodówka. Ciężarówka taka zwykła, benzynowa, to jest około 100 decybeli, więc 2,5 raza więcej. Powyżej 75 decybeli możemy...
Zaczyna nas boleć w uchu.
Tak, możemy uszkodzić słuch nawet, prawda? Więc to jest gdzieś tam pierwszy punkt zahaczenia, ale posłucham tutaj ciebie.
Hałas jest niestety nieodzownym elementem mieszkania w mieście. I w ostatnim czasie coraz częściej podróżuję autobusami, które są elektryczne. Warszawa ich już troszkę kupiła. Akurat na tych liniach, z których ja korzystam, coraz częściej trafiam na elektryczne. I zauważyłam śmieszną prawidłowość, bo ludzie rozmawiają w autobusie tak, jakby rozmawiali w autobusie spalinowym.
Wow.
Mówią głośno. I jeśli się siedzi...
W kontekście są po prostu osadzeni już.
Tak, wsiadasz do autobusu, mówisz głośniej, no bo za chwilę będzie ryk silnika. Tego nie ma w autobusie elektrycznym oczywiście.
Ja mam tak w metrze na stacji, kiedy tego hałasu nie ma. Wciąż mówię głośniej.
No właśnie. Ale chciałam wyjechać poza miasto. Wszystkie pojazdy elektryczne są fantastyczne tam, gdzie ludzie mają domy, mają gospodarstwa i mogą produkować energię i ją magazynować. Dlatego jest całkiem sporo takich marketingowych sposobów promocji pojazdów elektrycznych jako świetne auta dla gospodarstwa.
Maszyny rolnicze też,
maszyny,
prawda?
Tak, są traktory. Od wielu lat mało osób o tym wie, ale są traktory elektryczne.
Polski Ursus, wiesz może, czy ma elektryczną wersję? Nie wiesz.
Jeszcze nie ma. Natomiast polski Ursus ma dużo problemów i myślę, że na razie jeszcze nie będzie rozwijał takich technologii. Próbował z autobusem, to się nie udało. Próbował też z autobusem wodorowym. Na razie firma naprawdę ma trudny okres i za sobą, i pewnie jeszcze przed sobą. Ale co jest fantastyczne właśnie w rolnictwie, to powtarzalność. I to pojazdy elektryczne i autonomiczne uwielbiają. I wcale nie trzeba im ładować kosztownej i ciężkiej baterii, bo można zrobić, tak jak już są takie wdrożenia, na przykład traktor z wielką szpulką kabla. bo on będzie jeździł po tej samej trasie i my wiemy, ile tego kabla nam potrzeba i możemy go tak zaprogramować, żeby on się rozwijał i zwijał w łatwy sposób, a będzie czerpał na przykład energię z tego źródła odnawialnego, które mamy.
To jest świetne, ponieważ powtarzalność też lubi cykl dnia i nocy, tak, który też lubią baterie słoneczne.
Na przykład. Mhm. No i tutaj znowu, to jest ta właśnie drobna wyższość, no bo w miastach nam się wydaje, że wszystko toczy się w mieście, ale tak naprawdę życie i to, że mamy produkty spożywcze, zawdzięczamy temu, że gdzieś ktoś na wsi je dla nas hoduje, mhm, i potem transportuje. Można opryski, naświetlania, wszystko to robić maszyną elektryczną, bo ona nie hałasuje. Mhm. Jeżeli jest autonomiczna, nie potrzebuje też wielu osób do nadzoru w trakcie doby. Mhm. Może pracować niestrudzenie całą dobę.
Jasne. Tak sobie też myślę, że farmy wertykalne miejskie, tak, oparte na hydroponice, też świetnie mogą być, tak, zasilane, prawda?
A potem to już tylko wrzucać ten towar na rower towarowy.
Podoba mi się,
i rozwozić.
Podoba mi się taka wizja miasta. Okej, czyli pierwsza korzyść to jest to natężenie dźwięku, druga to powiedzieliśmy właśnie o funkcjonalności poza miastem. Co jeszcze? Dlaczego lubimy samochody elektryczne? Dlaczego miasta lubią te samochody elektryczne? Czy nie lubią tak naprawdę?
Dlaczego je lubimy? No, każdy, kto jeździł, prowadził, powie, że lubi za tę moc, która jest dostępna od razu.
Mm-hmm. No tak, Tesla, bo tam się 3 sekundy do setki. Tak?
Nie tylko Tesla. Nie tylko Tesla. Już nie tylko Tesla. Moment obrotowy jest dostępny od momentu, kiedy naciskamy pedał gazu. Mhm. Przyspieszamy od razu, momentalnie. Tam się nic nie musi rozkręcać, nie ma żadnych turbin, nic takiego nie jest potrzebne. To jest frajda z jazdy.
Tak, i płynność, i komfort jazdy jest większy.
Oczywiście,
z tego, co się orientuje.
Nie ma drgań żadnych. Mhm. Tutaj ciekawostka. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu mówiło się o tym, że nie powinny być kierowcami autobusów kobiety ze względu na drgania, które występowały w kabinie kierowcy.
Okay.
Tego już w ogóle nie ma. Więc jest dużo takich plusów, jest też trochę minusów oczywiście. Bardzo ważne będzie mądre przeprowadzenie tych wszystkich drobnych warsztatów, które są w Polsce ogromną siłą, mm-hmm, jeśli chodzi o pracodawców, przez proces elektryfikacji transportu. I tutaj jest naprawdę ważna rola rządzących, żeby odpowiednio wcześnie przygotować te małe firmy na zmianę.
Mówisz teraz o warsztatach takich po prostu kontentowych, merytorycznych, czy warsztatach fizycznych do serwisowania?
Do serwisowania.
Do serwisowania, okej.
To będą zupełnie inne umiejętności potrzebne. Już teraz sama elektroenergetyka boryka się z takim problemem, że brakuje osób z uprawnieniami SEPowskimi. Mhm. Takimi na wysokie napięcia to już w ogóle. A teraz tak naprawdę każdy mechanik samochodowy będzie musiał mieć uprawnienia na wysokie napięcia. No bo te wysokie napięcia w akumulatorze trakcyjnym są.
Mm-hmm, okej. Okay. Czy pojazdy elektryczne w mieście to czyste powietrze? Powiedziałaś o tym, że przynosimy jakby ten ślad.
Tak. I tutaj też jest jeden mit, który często się pojawia w rozmowach o elektromobilności. Szybsze ścieranie się opon plus klocki hamulcowe. Klocki hamulcowe to w ogóle można o tym zapomnieć.
To jest mit.
Absolutnie tak. Przede wszystkim samochód elektryczny odzyskuje energię hamowania, po prostu zdejmujemy nogę, tak, z pedału gazu i hamujemy silnikiem.
I bezpośrednio ta energia jest potem używana, żeby znowu przyspieszyć.
Tak, ona jest szybko odzyskiwana, magazynowana i zjeżdżając na przykład 2-3 piętra w takim parkingu poziomowym, wielopoziomowym w Warszawie, jestem w stanie odzyskać 800 metrów do kilometra.
Wow.
Tyle mi przyrasta. Po prostu jadę w dół.
Super.
Większość samochodów elektrycznych ma w ogóle taką funkcję obsługi jedną nogą, czyli one pedal drive. I faktycznie wielokrotnie już zdarzyło mi się jechać wiele kilometrów i nie używać w ogóle hamulca.
A jak to wygląda? Dlaczego ten hamulec nie jest potrzebny?
Bo odzyskujesz. Szybko można się nauczyć przewidywać.
Rozumiem.
Kiedy widzisz, że zbliżasz się do zakrętu, kiedy widzisz, że może zmienić się światło, albo że przed tobą są samochody, które zachowują się w jakiś określony sposób, lekko zdejmujesz nogę z gazu, czyli, i on zwalnia.
Czyli rozumiem, że doświadczenie jest takie, że po zdjęciu nogi z gazu tracenie szybkości jest większe, szybsze niż w przypadku samochodu benzynowego.
Dodatkowo możesz to regulować. Większość producentów ma albo manetki przy kierownicy, albo jakieś poziomy rekuperacji, które możesz wybrać. Wiadomo, że w mieście lepiej rekuperować więcej. Tak. Na trasie nie masz na to szansy.
Okay.
Więc tutaj jest dużo elastyczniej.
Czyli parafrazując, zdejmuję nogę z gazu i samochód nie toczy się, tylko się zatrzymuje, ale dzięki temu magazynuje energię na dalszą podróż.
Tak.
To jest taka synteza.
To też jest know-how producentów. Ile, jak szybko może odzyskiwać tej energii, tutaj prym wiedzie Porsche. Trudno się dziwić.
Tak, no doświadczenie też z Formuły pierwszej robi robotę, prawda? Czy nie?
Porsche jest w Formule E.
E, okej. Okay. No tak, 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 tak. Formule E, dokładnie.
Dość późno weszli, ale jak weszli, to z przytupem.
Super. To jeszcze mam do ciebie takie pytanie o ten polski rynek samochodów.
Ale jeszcze jeden wątek, ten zanieczyszczeń.
Jasne.
Opony. Bardzo często powtarzanym mitem jest to, że szybciej zużywają się opony w samochodach elektrycznych. No i tutaj producenci opon zadbali o to, żeby one były tak przygotowywane i tak z takich materiałów, które są mniej ścieralne, lepiej się toczą, to od razu nam powiększa zasięg. W związku z tym ten unos wtórny, który miałby być następstwem szerszego używania samochodów elektrycznych, też nam raczej nie grozi.
A skąd się ten mit wziął pierwotnie? Jakby faktycznie ten sposób jazdy jest taki, że ta opona teoretycznie powinna się ścierać szybciej?
Wziął się, podejrzewam, głównie z tego, że samochody elektryczne są cięższe i rzeczywiście łatwiej uszkodzić oponę.
Okay.
Najeżdżając na przykład na wysoki krawężnik.
Dlaczego?
Bo mamy samochód, który waży pod 2 tony.
A, okay, rozumiem.
Niskoprofilowa opona, rozumiem. A lubimy je. Duże miasto, wysokie krawężniki, okay, i niestety
ten
uszkodzenie.
Ten impact jest, tak, większy.
Łatwo uszkodzenie.
Jasna sprawa. No to w takim razie przechodząc łagodnie do jednego z ostatnich wątków, czyli do tego polskiego rynku, poznałem wiele lat temu taki projekt Trigo. To są takie jednoosobowe samochody miejskie elektryczne. Wiem, że
dwuosobowe.
Dwuosobowe.
To jest kwadrycykl. Okay. Znam ten projekt.
Fajne w ogóle słowo, kwadrycykl, chyba się go nauczę i będę błyszczał w towarzystwie. Więc Trigo, wiem, że dostało potężny grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jakiś czas temu.
Ale ma też inwestorów indywidualnych, a teraz przygotowuje się do wejścia na giełdę.
Super, więc pytanie, jak oceniasz takie polskie projekty? No i też opowiedz o tej nowej polskiej marce, która nazywa się Izera, tak?
Więc muszę.
Więc jestem ciekaw. Tak.
No dobra.
Myślę, że musimy tego tematu dotknąć.
To zacznijmy od tego, gdzie już
od
widać.
Trigo.
Od widać sukces Trigo. Trigo jest fantastycznym przykładem tego, że jeżeli się da ludziom impuls i chociaż odrobinę wsparcia, to ci ludzie wymyślą rzeczy niesamowite, do tego zadbają o opatentowanie tego i będą jeździć po całym świecie i to promować. I rzeczywiście to się Trigo w ostatnim czasie udaje doskonale. To miał być pierwszy samochód, pojazd, który mieliśmy pokazać w Genewie na targach samochodowych. Tych najbardziej
prestiżowych,
tak. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany, no i Trigo w zeszłym roku jeździł i pokazywał się w różnych miejscach na świecie i bardzo się podobał. Wiele osób mówi, że to nie jest produkt na Europę, bo my lubimy jednak większe pojazdy. Jeszcze do tej pory nie przebiły się tutaj na przykład te maluchy azjatyckie.
Ale Azja
może być tym zainteresowana.
Taki substytut rikszy trochę, prawda?
Trochę tak. Najfajniejsze jest to, że Trigo może pełnić masę różnych funkcji i tak go sprytnie wymyślono, że ma wymienialną baterię, bo tam nie musi być bardzo duża bateria. W związku z tym odchodzi problem ładowania tych pojazdów gdzieś, odprowadzania.
Jasne.
Można się przejechać po mieście, wymienić baterie i one będą nadal jeździć. Można je będzie łączyć w takie pociągi samochodowe i relokować, czyli jeśli wiele osób wypożyczyłoby je w centrum, a potem rozjechało się gdzieś po tych sypialniach miejskich, to w ciągu nocy można te auta pozbierać bez kierowców i odwieźć tam, gdzie będą znowu potrzebne.
Ale one autonomicznie będą też wracać, czy...
takie są przygotowania i takie będą oczekiwania rynku.
Troszkę jak taki rój, prawda? Jak rój dronów.
No trzeba się będzie tego wszystkiego uczyć. Przepisy jeszcze za technologią nie do końca nadążają. Natomiast temat autonomizacji transportu w Unii Europejskiej jest obecny od wielu, wielu lat. W Stanach są specjalne miasteczka, gdzie się testuje takie rozwiązania, w Azji oczywiście też.
Nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj o zasięgu, jakie to są widełki kilometrowe. To jaki jest zasięg takiego Trigo i jaki jest zasięg samochodu elektrycznego dla porównania?
Jaki będzie zasięg Trigo, trudno mi teraz powiedzieć. Na razie, kiedy ostatni raz rozmawiałam z szefem projektu Rafałem Budweilem, mówił mi o bezpieczeństwie i o prędkościach. Zasięg tak naprawdę będzie zależał od tych baterii, które będą dostępne w danym momencie na rynku.
Okay.
I to się będzie mogło zmieniać bardzo. Natomiast zasięg nowoczesnych samochodów, które są w tej chwili dostępne na rynku, waha się od około 200 km do prawie 600 km. Mhm. Bardzo, bardzo wiele zależy od naszego stylu jazdy i jakoś tak się dzieje, że mi te samochody jeżdżą bardzo daleko, ale nie wszystkim jeżdżą tak daleko. Jeśli myślimy w kontekście miejskim o samochodach elektrycznych, to one mają tutaj pole do popisu, bo im więcej hamujemy właśnie z odzyskiem, tym więcej trafia nowej energii do naszego akumulatora trakcyjnego i wydłużamy zasięg. Coś, czego samochody spalinowe no, mają raczej odwrotnie. Nie lubią miasta.
Bo te zasięgi samochodów elektrycznych dobijają już do tych 600-700 kilometrów klasycznych dla benzyniaków, prawda? Raczej.
Tak. Mhm. Więc ten... No to nie będzie na pewno 600 kilometrów, które możemy jechać równo 140 po trasie. Duże znaczenie będzie miała temperatura, zastosowany system chłodzenia i podgrzewania baterii, jak my się z tą baterią będziemy obchodzić na co dzień, no ale to są wszystko rzeczy do wyuczenia.
Dobrze, Agata, to w takim razie jeszcze ten drugi wątek, mamy ten nowy projekt Izera. Wprowadź nas, co to w ogóle jest ta Izera?
W 2016 roku nasze władze w porozumieniu z innymi krajami rozmawiały o tym, że elektromobilność to jest taki trend, który da nam zarobić, pozwoli rozwinąć przemysł, no i w ogóle to jest ten kierunek, do którego warto zmierzać. Duże firmy doradcze przygotowywały opracowania pokazujące dla różnych rynków takie szanse biznesowe. I między innymi taką szansę biznesową na wprowadzenie nowej marki zauważono tutaj w Polsce. Podobny wątek pojawił się w Turcji i w Wietnamie. Dlatego o tych dwóch krajach jeszcze mówię, że bardzo często właśnie to, co my robimy, jest porównywane z tymi projektami tureckim i wietnamskim, bo one się zrodziły w podobnym czasie. No i trochę na bazie tych samych danych.
Okej, na kanwie takiego myślenia, że tworzy się nowa nisza, więc możemy być pionierami albo po prostu partycypować w tworzeniu tej branży.
No i jesteśmy w tym 2016 roku, w którym część osób myśli sobie jeszcze tak, jakie samochody elektryczne? Nie, to niemożliwe. A część osób widzi właśnie, że to jest ten kierunek zmian, gdzie można być pionierem. I to jest bardzo dobre założenie. Faktycznie Polska jest największym europejskim krajem bez własnej marki samochodowej. Tak jakoś nam się nie udało utrzymać. No i wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy mogli zestawić teraz te trzy kraje koło siebie i pokazać, co produkuje który z nich. My mamy na razie jeden jeżdżący prototyp pokazany w zeszłym roku. Bardzo ładny.
Właśnie Izera, tak?
Tak. I taki...
Czyli to jest fizyczny prototyp, to który jest... już jeździ?
Tak, natomiast on jeszcze nie ma wszystkich podzespołów, które powinien już mieć.
Okej.
Tutaj są pewne przesunięcia, zdaje się, w terminach. No i mamy taki koncepcyjny crossover, który będzie też gdzieś w przyszłości
również
produkowany.
Izery.
Tak, bo sama marka ma się nazywać Izera.
Czy to jest prywatna, czy publiczna?
To jest spółka, na którą złożyły się cztery koncerny energetyczne. Po 25% każdy z nich miał, bo tam się też zmieniają własności teraz, udziałów w tej spółce. Była dokapitalizowana, ale to nie są jakieś przerażające kwoty. To są kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Żeby myśleć o produkcji samochodu na dużą skalę, trzeba już posługiwać się kwotami rzędu kilkaset miliardów złotych nawet. Co pokazuje chociażby Xiaomi. Oni chcą przeznaczyć 100 miliardów dolarów przeznaczyć w ciągu 10 lat na przygotowanie produkcji samochodu elektrycznego.
Okej. Okay. Czy Chiny, które tworzą sandbox do testowania samochodów elektrycznych i autonomicznych, tak, w formie fizycznego miasteczka. Laboratorium miasteczka? Tak. Mhm.
Tego też nie mamy. Mhm. A co mają te kraje, które startowały równo z nami? No więc oni już mają przygotowane produkty do sprzedaży.
Okej. Okay.
Turecki TOG.
Czyli mają też już fizyczną zdolność produkcyjną, tak? Rozumiem.
Albo za moment będą ją mieć. Mhm. Turecki TOG jest trochę mniej zaawansowany, ale już zbiera zamówienia na ten swój samochód. Natomiast Wietnamczycy, VinFast zaczął produkować samochody spalinowe na początek i w tej chwili będzie wprowadzał na rynek już gotowy samochód elektryczny, na który też można już składać zamówienia.
A te samochody spalinowe wprowadził po to, żeby nauczyć się wprowadzać samochody, czy...
Był na to rynek.
Było
takie zapotrzebowanie.
Czyli wtedy nie było myślenia o elektrycznych samochodach, tylko po prostu tworzono benzynowe.
Była rozmowa o tym od razu, natomiast była szansa biznesowa do wykorzystania i ją po prostu wykorzystano.
Jasne. Mhm. Czyli jesteśmy, mówiąc krótko, w tyle, tak? Za Wietnamczykami i
Tak,
Turkami.
Ponieważ my właśnie skończyliśmy pewne kontrowersje dotyczące wycinki drzew pod budowę fabryki, która ma być zlokalizowana w Jaworznie i już wiemy, że pierwszy samochód zjedzie z linii produkcyjnej, jeśli się po drodze jeszcze nic nie wydarzy, w 2024 roku.
Okay.
W 2024 roku każdy producent, absolutnie każdy producent, który w tej chwili jest na rynku, będzie miał pojazdy elektryczne we wszystkich segmentach,
tak,
więc
no
będzie bardzo trudno konkurować.
I oczywiście know-how i kanały dystrybucji i klientów, którzy już znają markę i...
Tak, więc to jest trudny temat. To jest dobra inicjatywa, tylko że my do tej pory, no właśnie, nie produkowaliśmy, więc uczymy się tego trochę od nowa.
Jasne.
I no, boję się, że inni nas wyprzedzą i że nie mamy jednak takich pieniędzy, które pozwolą nam wystartować.
Czyli Trigo wyprzedza Izerę w tym momencie zdecydowanie w takim wyścigu o znany polski produkt pojazdu elektrycznego. Czy
Ale
są jeszcze?
Oczywiście zapominamy o Meleksie.
O, okej, okay, wow. Ja się cieszę, że ten wątek poruszyłaś z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem cię zapytać, jakie jeszcze inne polskie pojazdy elektryczne są w tym peletonie? A Meleks. Po drugie, ja jestem z Mielca. Urodziłem się w Mielcu, więc ojczyzna Meleksów tam
Meleks
jest.
To jest fantastyczny przykład tego, że jeśli się konsekwentnie podąża wyznaczoną drogą i reaguje na potrzeby rynku, to na tym rynku znajdzie się dobre miejsce.
Ja pamiętam taki moment, gdzie Meleks przetrwał dzięki temu, że poszedł w niszę pojazdów golfowych na pola golfowe.
Tak, na całym świecie.
Na całym świecie.
W tej chwili Meleks ma dwa pojazdy do logistyki. Możemy wpuścić już małe Meleksy śmieciarki, które mają homologację pojazdu drogowego. Mhm. To już nie są takie wózki, które gdzieś mogą po terenach przyfabrycznych Jasne. Tylko i wyłącznie jeździć. Więc zupełnie nam się otwierają nowe możliwości zlecania usług komunalnych w miastach do bezemisyjnego transportu. I tutaj mamy właśnie świetny przykład. No i mamy fantastyczne manufaktury rowerów elektrycznych, które robią przepiękne rzeczy.
Jakie to są firmy?
To jest na przykład Kosynier, który jest małym startupem dwóch braci. Przez kilka lat chodziło za tym projektem, no i wychodziło, i w tej chwili można już ten rower zamawiać w kilku wersjach. Do tego to jest piękna rzemieślnicza praca. Mhm. Czyli coś, na czym no, zarabia dużo podmiotów i buduje właśnie taki ekosystem przy okazji.
Mhm, świetnie. No właśnie trochę ci przerwałem, bo powiedziałeś, że mamy piękne manufaktury. Rozumiem, że to właśnie chciałaś powiedzieć, tak? Mamy
tak.
piękne manufaktury, które wspierają tę rzemieślniczą lokalność.
Tak, tak, tak. Mhm. No i to są produkty dość drogie, więc nie można liczyć na to, że ich się dużo sprzeda w Polsce, natomiast bardzo chętnie kupują je za granicą. No i z tego tylko można się cieszyć. Jesteśmy też zwinni, mamy coraz więcej zwinnych inżynierów, młodych ludzi, którzy patrzą na elektromobilność dużo szerzej niż tylko przez pryzmat samochodów. No oczywiście mamy też fantastyczny przykład Solarisa, który od bardzo wielu lat produkuje i dostarcza autobusy na cały świat, autobusy elektryczne. Co jeszcze ważniejsze, dostarcza trolejbusy. W Polsce są tylko 3 miasta, w których trolejbusy jeżdżą. Ale na świecie tych miast jest sporo i pewnie będzie też przybywać. Też pewnie nie wszyscy wiedzą, że trolejbus już w tej chwili może jeździć bez konieczności podłączenia do trakcji. Ma mały akumulator trakcyjny, który pozwala przejechać ileś tam metrów albo kilometrów bez takiej infrastruktury. Świetnie. Więc można go wpuszczać na przykład na starówkę, w takie miejsca, gdzie nie można pociągnąć tych kabli.
Ale później musi wrócić do trakcji, tak?
Potem musi wrócić do trakcji, ale też go to nie blokuje, jeżeli się wydarzy jakiś wypadek na pasie ruchu.
Może zjechać.
To on sobie go po prostu inną trasą objedzie.
Mądre. To jeszcze na koniec, bo zahaczaliśmy o samochody elektryczne, wytłumacz takie 3 skróty, które nam trochę też dadzą do myślenia pod kątem tej całej elektromobilności. Pierwszy to PHEV, drugi to HEV, a trzeci to F, czyli PHEV, HEV i EV.
EV to jest oznaczenie pojazdu elektrycznego. W 100% elektrycznego. Jeżeli byłby to pojazd bateryjny, to miałby jeszcze B przed, czyli Battery Electric Vehicle. Jeśli miałby ogniwa paliwowe, to miałby F, czyli Fuel Cell, FC, Fuel Cell Electric Vehicle.
Okay.
No bo właśnie, też kolejna taka rzecz, która czasem nam się może mylić. Pojazd bateryjny i pojazd wodorowy to jest wciąż samochód elektryczny. Tylko, że w wodorowym mamy małą elektrownię na pokładzie samochodu, a w bateryjnym dostarczamy tę energię z zewnątrz.
Okay.
PHEV, czyli plug-in hybrid, to jest taka hybryda, która ma wtyczkę, samochód, który ma normalny bak paliwa, a przy okazji ma gniazdo i wtyczkę możemy wetknąć tak jak przy zwykłym samochodzie elektrycznym, no i jeździć też na prądzie. W związku z tym mamy takie połączenie samochodu elektrycznego, które na przykład może się samoistnie sparować po wjeździe do strefy czystego transportu. Takie strefy powstają na całym świecie. Przez strefę przejechać tylko i wyłącznie na baterii i silniku elektrycznym.
Jasne.
Wyjechać ze strefy i włączyć silnik spalinowy.
Czyli tak mówiąc bardziej luźno już, to jest samochód, który jest bardziej elektryczny niż hybryda klasyczna.
Zdecydowanie. Klasyczna hybryda była super rozwiązaniem 20-15 lat temu. Natomiast w tej chwili właśnie w kontekście miejskim i powstawania stref czystego transportu trudno mówić, że hybryda zwykła to jest pojazd ekologiczny, no bo ona wjedzie do tej strefy i po 800 metrach przełączy się samoistnie na silnik spalinowy. Jeżeli będziemy jechać dynamiczniej, to nawet szybciej. Okej, będziemy ruszać w korku, wykorzystując tylko i wyłącznie silnik elektryczny. Coraz więcej producentów w ogóle tak konstruuje już te wszystkie napędy, żeby dominujący przy ruszaniu był silnik elektryczny, no to też oczywiście będzie obniżać nam spalanie w mieście. Natomiast no, hybrydy zwykłe były fajne jakiś czas temu.
Okej, czyli mamy, podsumowując, EV, czyli pojazd w 100% elektryczny, mamy HEV, czyli pojazd, który jest hybrydą, i HEV nie umożliwia ładowania, prawda?
Tak, tam nie ma gniazdka.
Tak, doładowywanie jest dzięki energii powstałej w wyniku spalania benzyny. Dobrze mówię?
Zawsze.
Tak. Zawsze. Natomiast w plug-in...
I odzyskiwania też tego przez hamowanie. Ale tak. Ta bateria jest naprawdę niewielka.
Jasne. No i ostatni element to jest to PHEV, czyli plug-in hybrid, gdzie możemy doładowywać już w cudzysłowie z gniazdka, tak?
Tak.
Okej. Okay. Więc mamy to pytanie za sobą i teraz powiedz, jakie są trendy, perspektywy rozwoju tej całej branży na najbliższe dekady?
Nie wiem, czy mam w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć na 100%, jak to będzie wyglądać, bo nie jestem inżynierką, nie pracuję w żadnym laboratorium i nie wiem, co się może wydarzyć za chwilę. A to za chwilę, no to w kwestiach technologii to jest najczęściej perspektywa od 5 do 10 lat. Mhm. No i w takich też ramach czasowych trzeba myśleć o inwestycjach, bo to są duże, poważne inwestycje. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie deklaracje poszczególnych krajów, które chcą zakazać sprzedaży nowych pojazdów spalinowych, te miliardy wydane na nowe linie produkcyjne, miliardy inwestowane w tej chwili także w Polsce i w produkcję baterii, i w recykling baterii, bo to jest bardzo ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma nam tutaj w Europie umożliwić bycie niezależnymi producentami. No to wszystko jednak składa się na te bezemisyjne, ten bezemisyjny transport. Być może pojawi się jeszcze jakaś technologia, która będzie to wszystko tak mieszać i łączyć, ale przede wszystkim chodzi o ograniczenie paliw kopalnych.
Czy taką technologią mogą być pojazdy wodorowe? Jakie tutaj są fakty i mity? Mówiłem, że w tym tematem też się interesujesz.
Wodór jest super ciekawy. No i tyle mogę o nim chyba powiedzieć. W tej chwili to jest absolutna nisza i nowinka wciąż, chociaż rozwijana od wielu, wielu lat. 30 lat temu panowie w sondzie pokazywali nam, że wodór to może być paliwo przyszłości. Minęło 30 lat, chyba 6 czy 8 lat temu, nie pamiętam. James May z Top Gear pokazywał, że wodór to może być paliwo przyszłości. W tym roku, po prawie 2 latach użytkowania, James May sprzedał swój samochód wodorowy.
Okay.
Dlaczego? Bo powiedział, że jest po prostu już za stary na to, żeby jeździć gdzieś daleko do stacji tankowania wodoru, bo tych stacji jest tyle, co kot napłakał w Wielkiej Brytanii.
I to jest jedyny problem z silnikami wodorowymi?
Nie, to nie jest jedyny problem, ale w tej chwili to jest podstawowy problem. W Polsce nie ma ani jednej stacji ładowania czy tankowania, bo tutaj różnie się to tłumaczy, wodoru. One mają powstać, ale jeszcze ich nie ma. Na całym świecie to jest kilkaset miejsc, gdzie można taki samochód zatankować.
Gdzie jest najwięcej takich miejsc?
Najszybciej rozwija się Azja. No i my rzeczywiście tak trochę popatrzyliśmy na tę Azję i romantycznie pomyśleliśmy, a to my zrobimy sobie tak samo. Tam są trochę inne uwarunkowania, trochę inne powody rozwoju tej wodorowej gospodarki niż tu w Europie.
Skupmy się więc w Polsce na Izerze. Na dowiezieniu Izera jak najszybciej.
No tak by było najlepiej. Co do tego, że Izera będzie bateryjna, chyba nie mam wątpliwości, o ile w ogóle powstanie, nie będzie raczej samochodem wodorowym. Samochodów wodorowych, z tego co wiem, w tej chwili zarejestrowanych jest nadal 2. Bardzo długo był 1, tak?
Najbliższa... Jeden jest twój.
Nie, nie. Na szczęście ma go Toyota i to Toyota się martwiła, jak zatankować samochód wodorowy w kraju, w którym nie ma stacji tankowania. Jasne. Taka najbliższa stacja jest nieopodal Berlina. To jest bardzo droga technologia. Toyota, wprowadzając kolejną generację Mirai, czyli tego swojego flagowego pojazdu wodorowego, mówiła, że to nie będzie 300 tysięcy i faktycznie wyceniła ten samochód w Polsce katalogowo na 299 tysięcy.
Złotych.
Złotych. Za samochód, który, no powiedzmy sobie szczerze, jak spojrzy się na niego na ulicy, no to takiego szału nie ma. Ta technologia kosztuje.
Może potrzeba napisać duży napis na nim: wodór. No i teraz żartuję oczywiście.
Tak. Zazwyczaj Toyota w różnych krajach okleja te samochody, jeśli są to samochody na przykład z parków prasowych. Producentów samochodów wodorowych jest bardzo niewielu. Poza wspomnianą Toyotą ma taki samochód Honda. On jest niedostępny w Europie w tej chwili w dystrybucji. I Hyundai. Hyundai, chyba najłatwiej zobaczyć Hyundai'a w Niemczech, bo tam jest na przykład w jednym z miast taki car sharing wodorowy.
Jasne. Wodór tutaj krąży w powietrzu i w tych oparach. Chciałbym przejść już do ostatniej sekcji, do ciebie tak naprawdę. Pierwsze pytanie, czy rozumiem, że jeździsz samochodem elektrycznym?
Jeżdżę takim samochodem, jaki jest mi potrzebny. Nie mam od za chwilę będzie 2 lata, nie mamy w rodzinie samochodu. Zrezygnowaliśmy dość świadomie.
Czyli car sharing.
Czyli car sharing.
Bardzo mądre rozwiązanie. Bardzo podziwiam. I polecam każdemu. Pytanie,
ja
które...
nie.
Pytanie, nie?
Szczerze mówiąc, nie polecam każdemu. Bo wyobrażam sobie takie sytuacje. No, ja jestem w tej sytuacji, tak, nie mam małego dziecka z fotelikiem.
No tak.
Seniorów niestety do obsługi też już nie mam wielu w rodzinie. Nie mieszkam też w takim miejscu, w którym brak samochodu spowodowałby, że ja na przykład przez pół doby nie jestem w stanie się w ogóle wydostać albo muszę czekać 2 godziny na autobus. Więc nie mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że to jest dla każdego. Natomiast jest coraz więcej osób, które z kalkulatorkiem sobie to liczą i okazuje się, że jednak samochód na własność to jest spory koszt.
Tak, dziękuję Ci za to, bo faktycznie bardzo dużo zależy od potrzeb tak naprawdę naszych codziennych. Więc teraz pytanie, które zadaję każdej gościni i każdemu gościowi podcastu, w zasadzie 2 pytania. Pierwsze jest takie, co dla Ciebie oznacza być dobrą przodkinią?
Chciałabym, żeby to, co robię, a pracuję głównie w mediach, zajmując się tymi nowymi trendami, między innymi elektromobilnością, żeby ludzie oswoili się ze zmianami i przyjęli do wiadomości to, że nie da się utrzymać takiego stanu rzeczy, jaki jest w tej chwili, bo już za dużo jest dowodów naukowych na to, że poprzednie pokolenia, no i my też, przepaliliśmy trochę za dużo paliw kopalnych i to będzie miało wpływ na kolejne pokolenia. Te kolejne pokolenia, jeśli się teraz nie opamiętamy, to są słowa naukowców, będą musiały poradzić sobie z suszami, klęskami żywiołowymi, brakiem dostępu do wody, brakiem dostępu do świeżego powietrza i pożywienia i migracjami. Na to, myślę, nikt nie jest gotowy.
Czyli tak sobie wyobrażam, że dobra przodkini, dobry przodek według Ciebie jest otwarty, pozostaje ciekawy świata i gotowy do tych zmian, prawda? No oswaja tak. się z tymi zmianami.
Ja też jestem gotowa z pewnych rzeczy zrezygnować, jeżeli widzę, że to ma sens i że moje działanie na przykład zainspiruje innych. I tutaj przykład samochodu. 10 lat temu wśród moich znajomych prawie nie było dyskusji na ten temat. Każdy uważał, że potrzebuje 2, czasem 3 samochodów w rodzinie. W tej chwili coraz częściej rozmawiamy o tym, że w zasadzie 1 mały na wszelki wypadek. Albo nawet nie.
No i pamiętajmy, że technologia mądra i w małej ilości może pomagać człowiekowi i światu. Nie wyobrażamy sobie na przykład teraz gotowania na ognisku, tak, w mieszkaniu, więc myślę sobie, że to też pokazuje, jak ważna jest ta otwartość, czy chociażby przykład pierwszych samochodów, które w ogóle jeździły na ulicach, obrzucanych odchodami przez taksówkarzy konnych. Więc myślę,
I
że
pierwsze samochody były elektryczne, o tym też nie pamiętamy. Wszystko zaczęło się prawie 200 lat temu od stosu Volty, czyli od takiego małego magazynu energii i pierwsze samochody to były samochody elektryczne.
I tak naprawdę już ostatnie pytanie do Ciebie. Jakie zadanie domowe, jakie takie małe, wiesz, polecenie dałabyś wszystkim słuchaczkom i słuchaczom podcastu Dobry Przodek do zrobienia w tym tygodniu, a być może nawet już dziś, po to, żeby uczynić ten świat choć odrobinę o promil lepszym?
No to ja bym zaproponowała spojrzenie na świat, w którym przebywamy codziennie, w tych wszystkich sytuacjach miejskich, wiejskich, oczami swoimi, ale za 30 i 40 lat. Czy to jest przestrzeń, w której my sobie poradzimy, mając, nie wiem, 70, 80, 90 lat? I z taką świadomością zabierajmy się za dyskusję o tym, czy wpuszczać samochody do miast, czy ograniczać ruch najróżniejszy w centrach, jak budować przestrzeń dla kolejnych pokoleń, no bo my w tej przestrzeni w przyszłości będziemy.
Świetnie.
I to my dziś podejmujemy pewne
i
decyzje.
I słuchajmy też seniorów, prawda? Obserwujmy ich. bo jakby większość decyzji podejmują jednak nie seniorzy i te decyzje są niedopasowane do potrzeb Silver Community. Świetnie, myślę, że piękna, dobroprzodkowa rada. Agata, bardzo Ci dziękuję za i elektryczność, i mobilność w tej rozmowie, która przewijała się, za nadawanie, katalizowanie pędu tej dyskusji. Było mi bardzo miło. Myślę, że ilość wiedzy na minutę, wprowadźmy taką nową jednostkę, nie jednostkę, przepraszam, nową wartość, jest jak najbardziej duża w tej rozmowie. Za to Ci serdecznie dziękuję.
Ja się cieszę, że mogłam się tym podzielić, bo ja naprawdę elektromobilnością zajmuję się od wielu lat. Bardzo często mam okazję coś tłumaczyć. Im więcej osób będzie mogło tego posłuchać, to może też będzie ciekawych, będzie chciało spróbować.
Mhm. I właśnie taki jest też cel podcastu Dobry Przodek. Możecie go słuchać na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dołączajcie też do grupy na Facebooku Dobry Przodek. Zaglądajcie na stronę dobryprzodek.pl, a ponieważ ten kanał powstaje z pasji, w tym momencie zasubskrybuj go, ponieważ jest to dla nas motywacja do dalszej pracy. Agata była dzisiaj moim gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz za tę przemiłą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Mogę zrobić jeszcze małą reklamę
portalu. Oczywiście. Pewnie, że tak.
Najwięcej o elektromobilności w tej chwili piszę w portalu green-news.pl i tam są rzeczywiście najświeższe trendy, to co wychwytujemy, co się dzieje na świecie. No i udało mi się prowadzić jedyną w eterze audycję motoryzacyjną poświęconą w 100% elektromobilności i paliwom alternatywnym i ona jest zawsze w poniedziałki w Radiu dla Ciebie po 22.
Świetnie, żałuję, że w ogóle o tym nie powiedziałem, bo faktycznie Green News jest świetnym projektem, także polecam również wszystkim. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję.
Dziękuję. I teraz tradycyjnie, zgodnie z naszą taką dobroprzodkową ramą, mały prezent od firmy Listny Cud, która tworzy ekologiczne, oparte właśnie na farmie wertykalnej i hydroponice w Warszawie, mikroliście, które są po pierwsze zdrowe, zdrowsze niż kiełki, a po drugie zrównoważone, ponieważ opierają się na trendzie lokalnego rolnictwa. Więc Listny Cud dla Ciebie.
Bardzo dziękuję.
I życzę smacznego na różnych Twoich kanapkach czy sałatkach.
Ja mam nadzieję, że one będą rozwożone zeroemisyjnie niebawem.
No też tak myślę. Znaczy wiem, że Listny Cud nie chce tego rozwozić do innych miast na pewno. Żeby...
Ale po Warszawie, po takimi Warszawie. Rowerami towarowymi jak najbardziej.
Bardzo dobry pomysł. No, myślę, że pogadam z Matyldą i na pewno będzie to w planach. Z tego co znam jej mindset i podejście do świata.
Bardzo dziękuję.